Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Becoming a Sustainable Leader. Moją dzisiejszą gościnią jest Ewa Stelmasiak, która jest ekspertką specjalizującą się w zagadnieniach dobrostanu osobistego i organizacyjnego. Powiedz, takie trzy najważniejsze cechy według Ciebie takiego lidera dobrostanu, to co by to było?
Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, no to jest pewna empatia i wrażliwość. To z takich cech osobowych, ale kluczową taką kompetencją jest samoświadomość i zdolność do wprowadzania zmian. I o ile to pierwsze, ta wrażliwość czy empatia, to jest taki kontakt z tym, co jest, z tym, co jest we mnie samym i co jest w ludziach, w moim zespole, co się dzieje, na co ja muszę zareagować, bo może są jakieś niepokojące sygnały, może w zakresie właśnie zdrowia psychicznego coś się dzieje, to żebym ja to mógł wyczuć i na to zareagować. Również taka empatia związana z tym, żeby ludzi nie przeciążać, żeby dać im możliwość oddechu. W książce cytuję firmę Patagonia, no, którą wiem, że wszyscy cytują i ja również, ale jako taki dobry wzór, ale jest tak inspirująca, że trudno jej nie cytować. Tam na przykład mówi się o tym, że skoro ludzie mieszkają w Kalifornii, a biuro jest nad oceanem, no to kiedy jest dobry czas na surfing, no to jak można nie pójść na ten surfing, skoro wszyscy wiadomo, że chcą w danej chwili iść, a nie pracować, no to pracę zrobią chwilę później. Więc pierwszą cechą, no to jest taka wrażliwość, empatia, zdolność wyczuwania tego, co jest właściwe w tej danej chwili. No i właśnie ta samoświadomość i zdolność wprowadzania zmian, jeszcze raz, bo tutaj właśnie nie chodzi o to, żeby być mistrzem well-beingu, zwłaszcza we wszystkich aspektach, tylko o to, żeby zapraszać do procesów zmiany, żeby przechodzić przez nie wspólnie i żeby mieć tą zdolność, żeby podejmować małe kroki na rzecz zwiększania dobrostanu swojego własnego i dobrostanu w zespole.
A nawyki niezbędne do praktykowania takiego przywództwa dobrostanu?
Myślę, że nawyki są sprawą bardzo osobistą, bo to one zależą też od tego, w czym dany lider jest mocny. Ja na przykład praktykuję drzemkę codziennie i to jest mój bardzo mocny nawyk. I inny lider może mieć nawyki na przykład związane z tym, że przez godzinę po powrocie z pracy odłącza się od wszelkich bodźców związanych z pracą i poświęca czas wyłącznie swoim dzieciom. To jest też liderska kompetencja. Może to być nawyk właśnie odłączania się od wszelkich innych bodźców i skupiania uwagi w ramach cichej pracy, takiej pracy koncepcyjnej nad jakimś zadaniem. Więc tutaj nie ma takiej jednej preskryptywnej listy, że taki lider powinien to, to, to i to. Natomiast każdy ma po prostu swoje jakieś własne, które jego akurat przez to życie niosą.
A ćwiczenie albo praktyka sprawdzające jakość tego przywództwa?
To jest chyba może nie tyle praktyka czy ćwiczenie, co po prostu atmosfera w zespole. Czyli czy pracownicy mogą z tym liderem porozmawiać na tematy bardziej wrażliwe, bardziej osobiste, czy jest na to przestrzeń, czy są praktyki, które robimy wspólnie, zwłaszcza w tym środowisku hybrydowym, które wymaga wspólnych działań, żeby budować poczucie wspólnoty, które jest częścią tej właśnie tego klimatu, pozytywnego klimatu pracy. Czyli czy my to po prostu robimy, czy też my się na przykład boimy o tym powiedzieć, albo wiemy, że w ogóle nie ma co, bo to w ogóle nie jest przecież u nas temat, bo u nas jest business first i właściwie i zawsze jest business first, bo nigdy nie ma czasu na to. Więc to jest, ja bym powiedziała, że to jest takim papierkiem lakmusowym jest ta atmosfera w zespole, ale też nie tylko jeśli chodzi o dobre samopoczucie, bo kolejny raz to jeszcze raz podkreślam, bo nie chodzi o to, żeby ten zespół był matkowany czy niańczony. To też nie o to chodzi. Chodzi o takie zdrowe proporcje, czyli żebyśmy osiągali w tym świecie zewnętrznym ambitne cele i żebyśmy robili to efektywnie, ale żeby w tym wszystkim, z taką perspektywą włączającą, był też czas na ten dobrostan. W skali mikro, kiedy jest czasu mało, a kiedy jest więcej tego czasu, to w skali makro.
A taki błąd albo jakaś czasami nieuświadomiona słabość, która często towarzyszy liderom?
Wymieniłabym takie poczucie, że ja muszę mieć zawsze kontrolę, ja muszę zawsze wiedzieć, ja muszę zawsze stanąć na wysokości zadania. Że to pokazywanie tej swojej wrażliwości wbrew pozorom buduje te więzi i wyzwala w ludziach chęć wsparcia, chęć, żeby się zaangażować, chęć, żeby właśnie dać z siebie więcej.
I na koniec jeszcze takie obszary szczególnej troski, jeżeli chodzi o edukację tych liderów. Czego brakuje w tej sferze?
Jeśli chodzi o przywództwo wspierające dobrostan, to właściwie no, brakuje bardzo wiele, bo jest to tak naprawdę koncepcja, którą ja przywiozłam ze Stanów Zjednoczonych i rozwinęłam na polskim rynku, to znaczy przywiozłam, bo współpracowałam z amerykańskimi ekspertami w zakresie kultury dobrostanu przez około rok do półtora i pracując nad tym międzynarodowym projektem i książka też powstała między innymi na bazie tej współpracy, na bazie tego, czego się tam nauczyłam, a przywództwo wspierające dobrostan z tym obszarem pracuje od końca 2019 roku i jest to wciąż pojęcie nowe na polskim rynku, dlatego też w książce je opisuję w kontekście innych podejść do przywództwa. Więc bardzo potrzebujemy budowania świadomości, wyrozumiałości dla tych liderów, że to nie chodzi o to, że to jest kolejne jakieś właśnie osiągnięcie, które muszą odhaczyć też ze swojej listy zadań, że będę teraz liderem dobrostanu. Bardziej zaproszenie do takiego budowania samoświadomości, rozwoju własnego i tutaj chyba bym oddała nawet głos Polowi, który jest prezesem firmy farmaceutycznej w Polsce i który powiedział, że on po prostu też na przykład dba o siebie po to, żeby być lepszy, żeby być lepszym szefem, żeby być lepszym partnerem, żeby być lepszym ojcem. I myślę, że to chyba wszystko, to z takiego kawałka poczucia sensu, że po co ja mam być tym liderem dobrostanu? No właśnie po to, żeby być lepszym, czyli żeby mieć lepsze relacje i po prostu lepsze życie, lepsze efekty. I ludzie to widzą, te zmiany są widoczne. To są, dlatego w tym sensie dbanie o siebie jest postawą altruistyczną, nie egoistyczną, bo ona pomaga nie tylko nam samym, ale pomaga też ludziom, którzy z nami obcują.
To piękna wizja altruistycznego szefa dobrostanu. Bardzo dziękuję Ci, Ewo. I tak jak Ewa powiedziała, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o źródła informacji na ten temat, jest ich niewiele, ale jest świetna książka Ewy, Lider dobrostanu, jak tworzyć wspierającą kulturę pracy w hybrydowym świecie. I gorąco zachęcam do przeczytania.
Dziękuję bardzo, Aniu. Ja też gorąco zapraszam też do zapoznania się z książką i do wielu merytorycznych dyskusji na jej temat później, na temat tego, co tam pisze. Bo też w tym duchu właśnie agile'owym zdaję sobie sprawę, że świat tak szybko się zmienia, że być może za kilka miesięcy będzie coś nowego, jakieś nowe aspekty tych tematów, które poruszam. To jest wiedza na tu i teraz i ona na pewno będzie dalej ewoluować i do takich dyskusji zapraszam.
Zachęcamy wszystkich do prototypowania dobrostanu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.